Panowie, poranek wnet w anturażu święta majowego i święta Maryi Królowej Polski. Kolejny gości pan Grzegorz Jastrzębski w poranku wnet. Poranek wnet w studiu Dublin dzisiaj tak specjalnie. Pan Grzegorz jest liderem ogólnopolskiego ruchu Stop Acta 2. Witam serdecznie piątkowo. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Zanim zaczniemy rozmowę, to ja muszę tą taką preambułkę powiedzieć, czyli Akta 2 to taka utarta już nazwa dla tej unijnej dyrektywy, o której tak głośno przez ostatnie miesiące na temat prawa autorskiego, na tak zwanym jednolitym rynku cyfrowym. Ten dokument pod nazwą Akta 2 w samym swoim założeniu miał służyć przede wszystkim ochronie prawa autorskiego w internecie. Natomiast, jak się słyszy z różnych stron i zakątków, od samego początku budzi ogromne kontrowersje, przede wszystkim środowisk naukowych, branży technologicznej. Natomiast ja chcę zacząć jak gdyby od tej drugiej strony, to znaczy osoby, które sprzedają w sieci swoje wytwory myśli, artyzmu, muzycy, twierdzili i wciąż twierdzą, że Akta 2 zabezpiecza ich prawa. Ma to ukrócić tak zwane złodziejstwo, nieszanowanie cudzej własności. My jako Radio Wnet uważamy, że za dobrą pracę należy się solidna zapłata. Natomiast z tej perspektywy tych wszystkich prawnych, właściwie prawnych regułek. Dla mnie to jest totalny gąszcz prawny. Powiem szczerze, jest to na tyle skomplikowane dla mnie, tak jak musiałem przebrnąć przez chociażby zapiski związane z traktatem lizbońskim, więc bardzo dużo pewnych uwarunkowań prawnych, odnośników i tego typu historii, ale tak pokrótce. Jak jest z tą ochroną właśnie praw autorskich, na przykład artystów i muzyków w tym ujęciu?
No myślę, że to jest dobre pytanie i przede wszystkim pytanie podstawowe, ponieważ sama dyrektywa w założeniu miała tych praw autorskich dotyczyć, prawda? Tymczasem tutaj opierając się o wiele jakby apeli, analiz, środowisk, które naprawdę można traktować jako autorytety, okazuje się, że wcale tak nie musi być. Tutaj wychodzi na to, w myśl tych dawnych artykułów 11 i 13, które teraz zostały już przerobione na artykuł 15 i 17, to jest czysta kosmetyka i też w naszej ocenie próba troszeczkę zamydlenia nam oczu. Wychodzi na to, że tak naprawdę nie chodzi tutaj wcale o dobro artystów, również tych, którzy apelowali, było ich całkiem sporo, o to, aby tę dyrektywę eurodeputowani przyjęli, ponieważ w sposób oczywisty z różnorakich artykułów tej dyrektywy, również z artykułu 12 chociażby, o którym tak naprawdę czy w internecie, czy w mediach bardziej tych należących do nurtu tradycyjnego się nie mówi. No wynika, że tak naprawdę głównym beneficjentem całego aktu prawnego tak naprawdę organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które jawią się tutaj jako pośrednik i które będą dysponowały wszelakimi, będą inkasowały wydawców, którzy jakby udostępniają utwory będące chronionymi prawem autorskim. To też nie wynika wyłącznie z zapisów tej dyrektywy, te nasze obawy. To widać również w tym, jak działali lobbyści, nie tylko z Polski, bo tutaj organizacji zbiorowego zarządzania, tego typu jak chociażby właśnie ZAIK czy Związek Producentów Audio Wideo, w Europie jest znacznie więcej. Chociażby francuski SACEM, którego prezes kilka miesięcy temu osobiście pojawiał się w Polsce i po tej wizycie też nie miał jakby oporów i skrupułów, aby chwalić się, podając konkretną liczbę polskich europosłów, posłów do Parlamentu Europejskiego, których zdołał przekonać do tego, aby głosowali za tą dyrektywą. Jest to w naszej ocenie dokument pisany po konkretne grupy interesu. Mowa tu właśnie o budżetach przede wszystkim oraz o większych wydawcach prasowych, domach wydawniczych. Tu bardziej w odniesieniu do dawnego artykułu 11, który też w konsekwencji jakby zabetonuje rynek informacji.
Ale co z prawem w takim układzie cytatu, dziennikarskim prawem cytatu? Bo przecież w tym prawie Akta 2 mówi się, że w tej bieżącej wersji projektu będzie wyjątek dla tak zwanych i pojedynczych słów cytat i bardzo krótkich fragmentów. Jak to można rozumieć?
Tak. Tak się mówi i faktycznie bardzo ładnie to brzmi w samym tekście dyrektywy prawno autorskiej. Natomiast sam fakt tego, że zapisy tej dyrektywy będą musiały być realizowane przy pomocy automatów filtrujących, skryptów, botów, prawda, automatów, to jedno z drugim się całkowicie wyklucza. nie ma możliwości technicznych w tym momencie, aby jakikolwiek skrypt potrafił wykluczyć cytat, czy też użycie danego fragmentu w sposób niedozwolony. Więc no jest więcej niż pewne, że te treści, które są cytatami, również będą filtrowane. A to, że filtry będą konieczne, no to również wątpliwości nie mamy.
Grzegorz Jastrzębski, lider ogólnopolskiego ruchu Stop Akta 2 z hashtagiem przed stop. Natomiast wracając do źródeł, bo tak, ci wszyscy, którzy odtrąbili sukces, mówią, że wreszcie prawa autorskie, prawa twórców będą respektowane. Natomiast oponenci twierdzą, że artykuł 11 i 13 zdecydowanie odmienią oblicze internetu tego, jaki znamy teraz, że przestanie on być i niezależny, i wolnym medium. Natomiast kto będzie kontrolował właśnie, kto będzie za to filtrowanie odpowiadał? Czy to jest jakaś już opisana grupa ludzi, nie wiem, jakieś konkretne grono ludzi, jakaś agenda, jakaś jednostka, bo o tym tak naprawdę wiele nie wiemy.
Tak, wie pan, w tym momencie pole do dość sporych spekulacji, ponieważ nam do tej pory nikt tego nie wyjaśnił. Natomiast z materiałów, które jakby analizowaliśmy i z dość takich wiarygodnych źródeł, wynika, że same instytucje europejskie, tutaj mowa chociażby o Komisji Europejskiej, inwestowały ogromne kwoty, naprawdę bardzo duże sumy pieniędzy, jakby w rozwijanie sztucznej inteligencji, prawda? Mechanizmów sztucznej inteligencji, więc istnieje ryzyko, że będą jakieś, powiedzmy, instytucje, które już bezpośrednio przez Unię Europejską wyznaczane do celów takich, aby to filtrowanie działało. Natomiast kto wie, być może okaże się, że lobbying ze strony Google będzie na tyle silny, ponieważ Google no też nie jest wielką tajemnicą, że posiada automaty filtrujące, które w tym momencie nie mają konkurencji na rynku. Tu mowa o filtrach Content ID na YouTubie, które już skutecznie działają, prawda? I też potrafią wyfiltrować kompletną bzdurę bez żadnych podstaw, podając jako naruszenie praw. Być może okaże się, że to właśnie paradoksalnie Google z mechanizmami znanymi z YouTube zajmie się właśnie tą działką, prawda? Także tutaj możliwości może być całkiem sporo. O czym warto jeszcze pamiętać, to, że Akta 2, potocznie nazywana, ona prowadzi do tego, że powstaje infrastruktura, która odpowiedzialna jest za to, aby treści w internecie proaktywnie monitorować, czyli jeszcze zanim one trafią do sieci, prawda, one są już filtrowane. To jest tworzenie infrastruktury, natomiast instytucje europejskie w tym momencie nie zatrzymują się na tym. Powstaje kolejna dyrektywa, a będąc bardziej precyzyjnym, mowa tu o rozporządzeniu dotyczącym treści terrorystycznych, to jest bardzo głębokie pojęcie i ciężko je zdefiniować. To też jest hashtagowane już w tym momencie TERDEG. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się, które mówi o tym, że jakby właściciel hostingu, na którym znajduje się dany serwis, portal, cokolwiek, zobowiązany jest do usuwania treści, które też nie wiadomo kto w tym momencie, jakikolwiek podmiot, jednostka do tego zobowiązana, uzna za terrorystyczną, ekstremistyczną, niebezpieczną w przeciągu jednej godziny od zgłoszenia. Jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych spraw, które wisi nad europejskim internetem. To też wszystko zależy od tego, kto będzie interpretował, prawda? Proszę pamiętać o tym, że państwem bardzo, bardzo aktywnie lobbującym za wprowadzaniem tego typu rozporządzeń i dyrektyw jest Francja. Sytuacja we Francji w tym momencie jest dość powszechnie znana. My jeszcze mamy ten dostęp do internetu i kto wie i sięga bardziej do sieci niż do mediów tradycyjnych, wie co tam się dzieje. Więc jakby władzom tego kraju bardzo by zależało na tym, aby, powiedzmy, takich protestujących przeciwko autorytetom określać mianem terrorystów. Więc jeżeli Francja czy jakikolwiek inny rząd, który miałby problemy takiej natury, interpretowałby przykładowo, to jest tylko i wyłącznie przykład, protesty żółtych kamizelek jako protesty grupy terrorystycznej, to proszę mi wierzyć, że nikt w Europie nie dowie się już o tym, co się dzieje we Francji, ponieważ treść ta dotycząca żółtych kamizelek to jest prostej interpretowana jako treść terrorystyczna. Co więcej, jest jedna godzina na usunięcie tego, co też w pewnym dość dużym stopniu obciąża właściciela takiego serwisu, ponieważ musi on monitorować, usuwać treści na zgłoszenie praktycznie ad hoc, prawda? Czyli dokładnie w marszu. To też doprowadzi do tego, że mniejsi średni wydawcy, no mogą generalnie zapomnieć o tym, że przyszłość w internecie jest jakby dla nich wpisana.
Grzegorz Jastrzębski, lider ogólnopolskiego ruchu Stop Acta 2. Panie Grzegorzu, rzecz jeszcze bardzo ważna, bo tak, wszyscy jak jeden mąż mówili, że tak naprawdę te kwestie związane chociażby z artykułem 11 czy 13 a propos Acta 2, to tak naprawdę li tylko kosmetyka, aby artyści, twórcy mieli godziwie płacone pieniądze za swoje prawa. I z tym się chyba zgadzamy, jak jeden mąż wspólnie. Oczywiście trzeba respektować prawa autorskie, czyjąś pracę, talent, artyzm. Natomiast no z drugiej strony, jeżeli będą pojawiać się tego typu historie, nie wiemy, kto będzie nadzorował, jakie to będzie ciało, jak to będzie wszystko interpretowane, bo przecież pewne rzeczy niuansowe na styku ścierania się dwóch poglądów, czego jesteśmy świadkami w Europie, no to są i kwestie natury, i filozoficznej, i historycznej, jak również prawnej. Natomiast co w takim układzie, bo skoro nasi europarlamentarzyści w większości zagłosowali za przyjęciem Akta 2, no to przecież mamy coś takiego jak polską konstytucję, na którą wielu się powołuje, artykuł 54. Pierwszy punkt jest znany, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów i tak dalej, natomiast no, w drugim punkcie cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prawa są zakazane. Więc jak to będzie?
No więc tak to będzie, że widzi pan, od czerwca 2018 roku, czyli już prawie 11 miesięcy, powołujemy się właśnie na ten artykuł i tak jak dotychczas mówienie w Polsce o konstytucji było dość takim medialnym tematem, który się łatwo przebijał, prawda, i fajnie się go pokazywało, no to w tym aspekcie jakoś nasi możnowładcy nie widzą powiązania i ryzyka, które następuje, a warto wspomnieć, że no konstytucja, pomimo tego, że my tutaj jesteśmy krajem członkowskim, no jest jednak zawsze powyżej tego prawa unijnego, które się nam narzuca. W tym momencie no niestety jakiekolwiek nasze apele o to, aby chronić konstytucję w tym temacie, no są całkowicie ignorowane. Tutaj mowy o tym nie ma. Natomiast ja bym jeszcze chciał tutaj nawiązać do tego, co pan mówił o tych europarlamentarzystach, którzy faktycznie to poparli w myśl tej idei uczciwego wynagradzania twórców. To do początku rozmowy wracając, nadal mamy ogromne wątpliwości, że twórcy zobaczą złamany grosz w wyniku implementacji tego prawa już tam lokalnie w krajach członkowskich. Stawiano nas, jakby będących w opozycji do tych nowych przepisów, jako graczy będących na usługach wielkich, prawda, gigantów technologicznych, to są ich słowa, czyli tutaj Google'a się podawało, Facebooka, Amazon, a z drugiej strony całkowicie przemilczano fakt, że jakby ta druga strona medalu, czyli te wielkie koncerny, ale medialne, mowa tutaj o chociażby Axel Springer, prawda, który był pomysłodawcą i już wcześniej próbował przepchać podobne artykuły jak Link Taxy, czyli artykuł 11 w Niemczech i w Hiszpanii, co skończyło się sromotną porażką. Jakby o tym się nie mówi, że tak naprawdę o tym, że na to, że my w jakikolwiek sposób byliśmy powiązani z wielkimi korporacjami, nie ma najmniejszego dowodu, jest kompletną ściemą. Macie państwo na to moje słowo. Natomiast fakt, że Axel Springer i przedstawiciele tego koncernu spotykali się z ojcem chrzestnym tej dyrektywy, europosłem i sprawozdawcą komisji Juri, Axelem Vossem, kilka czy kilkanaście razy od roku 2016. No więc jest to podwójne standardy. Mm-hmm.
A jest to udokumentowane, panie Grzegorzu, Grzegorz Jastrzębski?
Tak. To jest akurat dokument, który na światło dzienne pojawił się przy uprzejmości magazynu.pl. Pan Jacek Stomczyk fajne statystyki pokazał, ponieważ no, spotkania z lobbystami w Parlamencie Europejskim również są ewidencjonowane.
Panie i panowie, Grzegorz Jastrzębski, jeszcze przypomnę, że ponad 5 milionów użytkowników internetu już podpisało się pod petycją z apelem o odrzucenie tego haniebnego prawa. Jak głoszą osoby i środowiska protestujące, to w kwestii 26 marca, kiedy Parlament Europejski podjął ostateczną decyzję odnośnie kontrowersyjnej dyrektywy, około 5 milionów, no to patrząc na populację, liczebność mieszkańców Unii Europejskiej, no to około 1%. Spodziewa się pan, że tych podpisów będzie więcej?
To znaczy tak, przede wszystkim petycja na Change.org, o której pan wspomina, była uruchomiona przez niemiecką grupę Save the Internet i ona faktycznie miała dość spore przełożenie na media i dość sporo się o niej mówiło. Jakby przedstawiciele tej organizacji również dostarczyli petycję do głównych interesariuszy w Parlamencie Europejskim osobiście. Natomiast prawda jest taka, że raz, ta petycja jest już w tym momencie no nieistotna, ponieważ jej główny postulat niemożliwy jest już do spełnienia. Dyrektywa została przyjęta zarówno przez Parlament Europejski, jak i 16 kwietnia przez kraje jakby członkowskie w Radzie Unii Europejskiej.
Ale mówię to jak gdyby petycja... w nawiązaniu, panie Grzegorzu, do tego, że być może ten Parlament Europejski po majowych wyborach będzie wyglądał nieco inaczej i być może to będzie fundament, pokłosie do dyskusji albo nowelizacji, albo tak. poprawek tej ustawy. Co pan o tym sądzi?
Dokładnie, więc dobrze, że pan o tym wspomina, ponieważ to, co się stanie za miesiąc, czyli jakby kompletne przepracowanie i zmiana sił politycznych zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i wreszcie instytucji, nam tu konkretnie chodzi o Komisję Europejską, otwiera dla nas nowe możliwości. To jest tak de facto ostatnia deska ratunku dla nas, jeśli chodzi o tę legislację, ponieważ wspólnie z aktywistami oraz przedstawicielami Partii Piratów z całej Europy, w tym momencie jest nas już jakby, jesteśmy z 8 krajami w tejże inicjatywie, uruchamiamy takie coś, co jeszcze jest możliwe do wdrożenia, to jest tak zwana europejska inicjatywa obywatelska właśnie. Adresujemy ten apel do Komisji Europejskiej. To jest narzędzie zresztą, które ona nam oferuje. Dlaczego do Komisji? Komisja jest przede wszystkim organem, który ma władzę ustawodawczą. Parlament takiej władzy nie posiada. Z czym zwracamy się do Komisji? Wraz z aktywistami, wraz z resztą Europejczyków, którzy no, zaniepokojeni są o wolność słowa i przyszłość internetu, zwracamy się z prośbą o to, aby stworzyć nową dyrektywę, na mocy której ta dyrektywa prawna autorska, czyli Akta 2, mówiąc potocznie, zostanie po prostu anulowana, obalona. Okazuje się, że prawo europejskie daje nam taką możliwość, a co więcej, Komisja Europejska nie może wobec takiej inicjatywy przejść obojętnie. Co musimy zrobić? Mamy rok na to, od momentu uruchomienia inicjatywy, aby zebrać 1 000 000 podpisów w formie elektronicznej, czyli przez serwis, stronę internetową, która wkrótce zostanie przez nas uruchomiona. Jest to jak najbardziej do zrobienia.
Powiedział
pan, że 5 milionów...
Tak. 5%. Panie, tak, panowie, Grzegorz Jastrzębski, ja zaproszę pana Grzegorza Jastrzębskiego, bo porozmawiamy sobie o tej pewnej grupie, która ma strzec praw muzyków i wykonawców i taka rozmowa za 1,5 tygodnia, gdzie? W Muzycznej Polskiej Tygodniówce na antenie Radia Wnet w sobotę, jak zwykle między 13 a 16. Pan Grzegorz Jastrzębski, lider ogólnopolskiego ruchu Stop Akta 2 z hashtagiem Przed Stop. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Również dziękuję za zaproszenie.
Pan Grzegorz jeszcze pozostaje z nami przez chwilę poza anteną, natomiast ktoś może zadać pytanie, dlaczego w aurze święta, wspominek Konstytucji 3 maja, takie opowieści? To ja powiem jedną rzecz, że w pewien sposób to się wiąże z Konstytucją. Ten artykuł został przeze mnie zacytowany, no to teraz odświętnie zacytuję go raz jeszcze. To ku pokłonowi tych, którzy mówią Konstytucja, Konstytucja, również tych środowisk politycznych, które poparły właśnie Akta 2. Artykuł 54 polskiej Konstytucji głosi: zasada wolności poglądów. Punkt 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Punkt 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Koniec cytatu. Kropka. Panie i panowie, to skoro o wolności, to kult Kazik Staszewski i to pytanie. Po co wolność?
Radio Wnet. Więcej niż radio.
Panie i panowie, świąteczny poranek Wnet. Tomasz Wybranowski przy konsoletach w studiu 37 w Dublinie w otoczeniu moich wydawców. Po drugiej stronie łączy telefonicznych pan profesor Adam Wielomski. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Bardzo mi miło, witam serdecznie.
Panie profesorze, rzecz bardzo ważna, bo okazuje się, i ja często powracam do tej fali protestów nauczycielskich, że no tak naprawdę za dobrą pracę musi być podana dobra płaca, natomiast pod kątem nauk humanistycznych, zwłaszcza historii czy literatury, i mówię to jako historyk literatury, nie jest zbyt dobrze, więc może zanim przejdziemy do samego tematu Konstytucji 3 maja, no to chyba musimy troszeczkę poopowiadać o tych dziwnych czasach wieku XVIII. XVII, który był jak gdyby aurą i anturażem do tych wszystkich wielkich wydarzeń, bo chyba też musimy cofnąć się trochę do roku 1768, dokładnie do 5 marca roku 1768. I skoro mówimy o pewnych ustawach, dokumentach kodyfikujących system Rzeczpospolitej, to chyba do tej daty musimy trochę wrócić i się nad nią pochylić, prawda?
Też tak myślę, dlatego że w Polsce dosyć łatwo i szybko używa się określenia konstytucja w stosunku do konstytucji 3 maja jako pierwszej w Europie, pierwszej w Polsce, czy też w ogóle drugiej na świecie po amerykańskiej. Jest to rzeczywiście straszne uproszczenie, które wszyscy, myślę, że ja i pan i wszyscy nasi słuchacze wynieśli gdzieś tam ze szkoły podstawowej czy średniej, a nie jest to prawda.
No właśnie,
dlatego że słowo konstytucja w tradycji XVIII-wiecznej znaczyło zupełnie coś innego niż znaczy dzisiaj, dlatego że w Europie XVIII-wiecznej znaczyło ono, i w ogóle jeszcze przed XVIII-wiecznej, sprzed rewolucji francuskiej, znaczyło ono tyle co ustrój. W tym sensie każde państwo posiadało konstytucję, ponieważ każde państwo posiada swój ustrój i dlatego też konstytucja 3 maja z tego choćby powodu nie mogła być pierwsza w Europie. Zwróćmy uwagę, że mamy na przykład po dzień dzisiejszy Wielką Brytanię, która nie posiada jednolitego pisanego aktu konstytucyjnego, a ustrój posiada, jak wiemy, czyli konstytucję również.
Tak, podobnie jest, panie profesorze, wejdę w słowo, również jeżeli chodzi o Kanadę przecież i te wszystkie konflikty pomiędzy Quebeciem a resztą Kanady, więc da się to połączyć. Ale co jeszcze jest ważne w tej kwestii? Proszę.
Ważne w tej kwestii również jest to, że w pojęciu polskim, tradycyjnej nauki prawa, konstytucja ma znaczenie zupełnie inne. Mianowicie, jak sobie sięgniemy do prac dotyczących historii prawa i polskiej myśli prawniczej przed epoki przedrozbiorowej, to szybko się zorientujemy, że konstytucja była słowem używanym znacznie wcześniej i oznaczała w polskiej tradycji prawnej każdą ustawę uchwaloną przez Sejm i promulgowaną przez króla. W związku z czym trudno też mówić o tym, żeby konstytucja 3 maja miała być tą pierwszą, skoro na przykład możemy pójść do biblioteki i znaleźć sobie taki zbiór wielki, kilkunastotomowy starych polskich praw przedrozbiorowych, który się nazywa Volumina Legum, i tam tych konstytucji znajdziemy pewnie z kilkaset różnego rodzaju. No, z tą najbardziej znaną nawet w nazwie krążącą w szkołach zresztą tych samych, które mówią, że konstytucja 3 maja, przepraszam, była pierwszą w Europie, znajdziemy na przykład konstytucji Nihil Novi, prawda, z początku XVI wieku, a więc pojęcie było już wcześniej znane. To, co rzeczywiście konstytucja 3 maja robi jako rzecz pewną nową, to jest pomysł, aby w jednym akcie prawnym opisać cały ustrój polityczny państwa. Ale tutaj słusznie pan wspomniał rok 1768.
Dokładnie.
Mamy prawa kardynalne, które również opisują w jednym akcie prawodawczym cały ustrój Rzeczypospolitej, cały ustrój tradycyjny. Tyle tylko, że historycy nie lubią tego dokumentu z tego powodu, że opisywał on ustrój Rzeczypospolitej tradycyjny, to znaczy tej całej anarchii szlacheckiej, złotej wolności, podnosząc go do rangi jednego dokumentu konstytucyjnego. W związku z czym z naszej świadomości wyrugowano ten dokument. On zresztą w różnego rodzaju zbiorach w historii polskiego konstytucjonalizmu, zbiorach takich źródeł, mam zaledwie jedną książkę, w której jest on przedrukowany jako pierwsza polska konstytucja w rozumieniu aktu opisującego cały ustrój. W większości książek jest pomijanych i gdzieś się tam o nim najwyżej wspomina. A prawda jest taka, że konstytucja 3 maja, patrząc już z tej perspektywy jakiegoś aktu prawnego, który opisałby cały ustrój polityczny, no to jest w historii Polski drugą konstytucją właśnie po prawach kardynalnych. W tym, że te pierwsze, jak mówię, historycy ich nie lubili, kojarzyły się z tradycją prowadzącą do rozbiorów.
Tak.
W związku z czym zostały z naszej świadomości całkowicie wyrugowane.
Profesor Adam Wielomski, natomiast panie profesorze, tutaj cofnął się pan do XVI wieku, 1505 rok, Nihil Novi, nic Nic nowego. Natomiast jeżeli mówimy, i być może to jest, bo też niektórzy historycy bardzo negatywnie oceniają te prawa kardynalne z 1768 roku, mówiąc, że pod groźbą rosyjskimi karabinami itd., itd. Natomiast jeżeli mówimy o anturażu uchwalenia Konstytucji 3 maja, no to trzeba też powiedzieć wprost, że to był pewien wybieg reformatorów, bo przecież z tak zwaną transparentnością, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, uchwalenie Konstytucji 3 maja, nie mówiąc już o kworum, nie mogło być mowy, prawda?
Tak, oczywiście Konstytucja, można powiedzieć, była pewnego rodzaju zamachem stanu i to zamachem parlamentarnym, dlatego że posłowie rozjechali się na święta wielkanocne do domów. Część z nich zawiadomiono o tym, że będzie podjęta próba uchwalenia konstytucji. Zawiadomiono oczywiście tych, którzy tą konstytucję mieli popierać. Reszty nie zawiadomiono, w związku z czym opozycji w większości nie było, a ci, którzy byli, to po prostu gdzieś się dowiedzieli z przecieków, które oczywiście wtedy nie funkcjonowały w sposób tak powszechny, jak to się dzisiaj dzieje, kiedy w prasa lub internet o tym piszą. Także posłowie opozycyjni się dowiedzieli gdzieś tam przypadkiem, niektórzy zdążyli wrócić, no i w ten sposób osiągnięto większość, prawda, żeby tą konstytucję uchwalić. No nie jest to oczywiście konstytucja uchwalona w sposób prawowity i całkowicie legalny i z tej perspektywy Konfederacja Targowicka i cały ruch antykonstytucyjny posiadał bardzo jasne i oczywiste podstawy prawne, co do tego nie ma wątpliwości. Tylko tutaj znów historycy, można powiedzieć, dokonali delegitymizacji tego ruchu z tego prostego powodu, że był to ruch przeciwny reformom, co więcej jeszcze odwołujący się do państw ościennych jako gwaranta praw kardynalnych, czyli tego poprzedniego aktu konstytucyjnego. Także tutaj można powiedzieć, że znów historycy stworzyli pewną mitologię i pewien mit polityczny dotyczący historii Polski. A mianowicie taki, że w imię poprawy ustroju można łamać prawo.
No właśnie, ale z drugiej strony, zastanawiając się nad tym dziwnym czasem w pierwszej Rzeczpospolitej, szplitej, jak mawiano, co jest pozytywem, panie profesorze? Profesor Adam Wielomski jest moim państwa gościem w Poranku Wnet trzeciomajowo. Co możemy właśnie wskazać jako ten zaczyn myślenia o czymś dobrym, rzeczywiście dobrym dla obywateli i dlatego, aby poczuć się bezpiecznym w granicach ówczesnej pierwszej Rzeczpospolitej, panie profesorze?
Ja osobiście, mimo tych wszystkich krytycznych słów, które powiedziałem o Konstytucji 3 maja, jestem jak największym zwolennikiem z tego powodu, że Rzeczpospolita już właściwie od drugiej połowy XVII i potem przez cały wiek XVIII znajdowała się w permanentnym kryzysie. Nie posiadała aparatu fiskalnego, aparatu politycznego, w związku z czym nie posiadała również poważnych sił zbrojnych. Dlatego też stała się obiektem polityki mocarstw już od początku XVIII wieku i wybuchu wojny północnej. I dlatego potrzebowała reform instytucjonalnych, czy to wprowadzanych zgodnie z obowiązującymi w ten czas procedurami prawnymi, czy też nie. Powiedziałbym tak, racja stanu państwa wymagała tych reform za wszelką cenę i w związku z czym nasi przodkowie słusznie czynili, podejmując te próby nawet takimi środkami, jakimi podejmowali. Także ja byłbym jak przeciwny ocenianiu tej konstytucji negatywnie, tylko też uważam, że nie należy jej mitologizować. Ona została zmitologizowana w wieku XIX przez historyków, którzy pisali tak zwanemu pokrzepieniu serc, którzy dążyli do tego, aby z historii uczynić narzędzie czegoś takiego, co dzisiaj byśmy określili mianem polityki historycznej, to znaczy narzędzie budowy świadomości Polski w sytuacji, w której nie mieliśmy państwa. I ta tradycja, można powiedzieć, przetrwała po dzień dzisiejszy i ona dalej jest nauczana w szkołach, właśnie stąd jest ta wizja pierwszej w Europie, drugiej w świecie, postępowej, nowoczesnej i tak dalej. Nie był to jakiś dokument prawny, w moim przekonaniu, aż tak nowoczesny, jakby się to mogło wydawać. Wprowadzał oczywiście monarchię konstytucyjną, ale też powiedzmy sobie szczerze, nie była to struktura polityczna o takiej sile, takiej możliwości organizacji i funkcjonowania, jaką były monarchie w krajach ościennych, to znaczy w Prusach, w Austrii i w Rosji. I w moim przekonaniu nie dawała ona również gwarancji tego, że Polska jest w stanie odeprzeć napór mocarstw ościennych, nie wspominając o tym, że na pewno nasi przodkowie dążyli do restytucji Rzeczypospolitej w granicach sprzed pierwszego rozbioru w 1772 roku, a ta konstytucja w moim przekonaniu nie dawała aż takiej siły państwu, żeby móc tego dokonać.
Profesor Adam Wielomski, moim państwa gościem, no to tutaj jeszcze musimy powiedzieć o tym, jak gdyby cieniu Katarzyny Wielkiej, carycy Katarzyny, słynnej nomen omen z powodu pewnego lapsusu słownego, pewnego polityka Prawa i Sprawiedliwość. Natomiast tutaj musimy powiedzieć, że czasy niby są inne, a wciąż takie same, jak mawia klasyk Ben Akiba, no ponieważ kiedy patrzymy na dzisiaj, to takim rozgrywającym jest prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Natomiast w tamtych czasach, w XVIII wieku, możemy takie porównanie przyrównać, że to jest Katarzyna Wielka była takim ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dzieliła i rządziła i bez jej wiedzy, wsparcia nic nie mogło się zadziać. Panie profesorze, czy to jest zbyt uproszczone porównanie?
Myślę, że porównanie jest zbyt uproszczone, szczególnie w stosunku do Polski, dlatego że mamy jeszcze tego drugiego gracza, który w moim przekonaniu ciągle nam umyka z pamięci, a mianowicie mamy jeszcze Prusy, które są bardzo zainteresowane w skłóceniu Polski z Rosją, dlatego że ta polityka Katarzyny Wielkiej oczywiście polegała na utrzymywaniu Polski w słabości i w pewnej dependencji, zależności od Rosji, ale też polegała na utrzymaniu Polski w całości, dlatego że Rosjanie uważali, że ponieważ Polska jest takim, można powiedzieć, de facto lennikiem Rosji, ale Rosja nie jest zainteresowana dzieleniem się jej terytorium z sąsiadami z tego powodu, a mamy jeszcze Prusy, które odgrywają wybitnie antypolską rolę, dlatego że Prusy prą do rozbiorów. W związku z czym Prusy proponują Polsce sojusz antyrosyjski, który niestety Sejm Wielki tą propozycję kupił, a Prusy zrobiły to tylko i wyłącznie po to, aby chwilę później powiedzieć Rosji, że ponieważ Polska wypowiedziała sojusz z Rosją, to w związku z czym proponujemy podział Polski pomiędzy dwa mocarstwa, co też się stało i co ostatecznie było końcem projektu Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja. Także przewaga rosyjska w tym okresie nie była aż tak wielka w Europie, jak w tej chwili jest przewaga amerykańska.
Panie i panowie, profesor Adam Wielomski, tutaj moglibyśmy jeszcze wywodzić te wszystkie historie, a to od schyłku panowania króla Jana III Sobieskiego, a to wojna północna, a to potem Sasi Wetini i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam nadzieję, że do takich rozmów, panie profesorze, będziemy powracać. I jeszcze a propos tego, co powiedziałem na samym początku, pana ocena i refleksja tego, jakich studentów dostarczali panu gimnazja i licea w ciągu ostatnich 10-15 lat. No troszeczkę pochylmy się, bo z jednej strony strajki nauczycielskie, które głosiły potrzebę godnej płacy za godną pracę, no to jak to wygląda z perspektywy profesora Adama Wielomskiego, czyli stan wiedzy nabytej przez gimnazjalistów, potem licealistów, którzy trafiali na zajęcia i kolokwia do pana profesora. Tak krótko.
Jeśli mam być zupełnie szczery, to wyglądało to tak, jakby trwał przez wiele lat strajk szkolny i nauczyciele w ogóle nie pracowali, dlatego że spora część studentów i nawet takich, którzy jakimś cudem zdali maturę z historii, byli, można powiedzieć, jak niezapisana tablica, dlatego że nie posiadali podstawowej wiedzy historycznej. Ja prawdę mówiąc nie wiem, jak to w ogóle wygląda i funkcjonuje, że osoby takie, uczniowie tacy dostają promocje, przechodzą z klasy do klasy i to czasami jeszcze nawet z dobrymi ocenami, nie wspominając o tym, że zdają maturę z historii. Tak niestety jest, ja dlatego spodziewam się, że strajk szkolny sam w sobie jakiegoś wielkiego spustoszenia intelektualnego nie uczyni.
Powiedział profesor Adam Wielomski, a ja przypominam sobie, jak musiałem recytować pod tablicą mojego profesora Fusa poszczególne punkty statutów wielowsko-bydgowskich i trzeba było je wypowiedzieć w sposób prawidłowy i jeszcze mieć pojęcie, jak to opisać i przełożyć na współczesną polszczyznę. Profesor Adam Wielomski, moim państwa gościem. Panie profesorze, będę zapraszał na takie historyczne pogadanki, aby Radio Wnet troszkę tego kaganka historycznego oświaty w serca młodych ludzi, młodych słuchaczy wniosło. Uda się?
Tak, uda się oczywiście, po prostu trzeba zapraszać.
I będziemy zapraszać. Profesor Adam Wielomski, dziękuję pięknie za poświęcony czas.
Dziękuję serdecznie.
Kłaniam się. Profesor Adam Wielomski, moi Państwa goście, będziemy do tych nagrań powracać również w kwestii powtórek, bo przecież w Radiu Wnet po północy będą pojawiać się programy powtórkowe związane z między innymi Porankiem Wnet, natomiast dzisiaj wałża polskości i odmieniania również przez zespoły rockowe słowa Polska, formacja New Way.